jednego.
Cześć, zapraszamy na najnowsze wydanie programu Jeden na Jednego. W studiu dzisiaj stali eksperci, jak zawsze.
Michał Hołoga.
Piotr Gierzyński.
A ja się nazywam Michał Fila. Pierwszym tematem, który sobie weźmiemy na warsztat, oczywiście są losowania Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej. Odbyły się w ubiegły piątek, 15 kwietnia, o godzinie 11.30 w szwajcarskim Nyonie. No i chyba z zaskoczenia, czy może życzyliśmy sobie takie pary półfinałowe, bo wcale Real Madrid nie ma łatwiejszego zadania, a pojedynek Guardioli z Diego Simeone myślę, że będzie elektryzował cały świat.
No myślę, że chyba sam w to nie wierzysz, Michale, mówiąc, że Real nie ma łatwego zadania. Ja powiem tak, no w półfinale tak naprawdę każda drużyna może zaskoczyć i każde spotkanie byłoby ciekawe i można by się doszukiwać jakichś smaczków, szczególnie gdyby tu Bayern trafił na Manchester City. Wtedy jak Guardiola grałby przeciwko klubowi, który, prawda, wiemy, że poprowadzi w następnym sezonie.
Mówiliśmy o tym, że Guardiola będzie być może musiał się zmierzyć z legendą Pellegriniego, tak?
Dokładnie.
Kiedy to Manchester City wygrałby po raz pierwszy w historii Ligi Mistrzów.
Dla mnie bardzo ciekawe jest to drugie spotkanie, jeżeli chodzi o Atletico z Bayernem, ponieważ przeciw sobie stanie drużyna, która ma kapitalny atak, ma Roberta Lewandowskiego, jednego teraz z najlepszych napastników na świecie.
Jest Robben,
super skrzydła, środek, a praktycznie w ogóle nie ma obrony. Przeciwko drużynie, która ma fantastyczną defensywę, fantastycznego oblaka, który spisuje się w meczach Ligi Mistrzów. I znowu ten problem ofensywny, więc tutaj mecz może być jednostronny, ale na pewno Atletico nie da sobie tak łatwo tego wydrzeć, będzie celnie kontrować, stałe fragmenty to będzie ich konik, więc tutaj może, to tutaj zobaczymy mecz dwóch skrajności, a jeżeli chodzi chyba o City Real, no to powiem tak, wszyscy mówią, że to będzie takie proste i łatwe, a pamiętamy, że rok temu Juventus też miał być prosty i łatwy.
Właśnie dlatego do tego zmierzam, że wcale Real nie będzie miał tak prostego zadania. Przejechał się na, myślę, że własnej próżności i na tym, że dostał teoretycznie w zeszłym roku najłatwiejszego rywala. A tutaj sytuacja być może się powtórzy, chociaż mam nadzieję, że Zinedine Zidane przygotuje zespół na to, że nie można zlekceważyć przeciwnika, mimo że gra w Premier League, czyli teoretycznie słabszej lidze, może bardziej równej, ale słabszej, jeśli chodzi o jakość piłkarzy. A z drugiej strony Manchester City ma przecież naprawdę silny skład. No, choćby wspominając De Bruyne, który prawie w pojedynkę rozmontował przecież PSG.
No tutaj jeśli chodzi o Manchester City, to ja bym ich tak łatwo nie skreślał, nie lekceważył. Oni nie mają nic do stracenia. Ich trener przede wszystkim też nie ma nic do stracenia. To jest jego ostatni sezon. Ja cały czas wierzę w tą legendę Pellegriniego i że on faktycznie zrobi tutaj niespodziankę. Natomiast no Atletico kontra Bayern, no to faktycznie no, jedna z najlepszych ofensyw kontra zdecydowanie najlepsza defensywa
futbolu. Przypomnijmy, że przecież w Primera División Atletico straciło raptem 16 goli.
No i to o czym świadczy, 16 goli na 34 spotkania, to jest naprawdę bardzo mało. Na swoim stadionie w ogóle tracili średnio tam niecałe pół gola na mecz, tak więc to też o czymś świadczy. No i tutaj ja tak, jeśli chodzi o Atletico-Bayern, ja tutaj widziałbym jednak Atletico, bo wydaje mi się, że ta defensywa z kontratakiem jednak sprawdzi się lepiej niż atak.
Te dwa stałe fragmenty wystarczą tak. Na to, żeby później zamknąć spotkanie, tak?
Dokładnie, zamurują się, już tam nikt nie wejdzie.
Bayern pokazał tak naprawdę, że Allianz Arena w tamtym sezonie, Allianz Arena teraz już nie straszy tak w europejskich pucharach, tak? Więc tutaj też jednak ten brak środkowych obrońców, starzejący się mimo wszystko Filip Lam, który coraz częściej tak naprawdę Guardiola stara się z niego zrobić tego defensywnego pomocnika, z prawego obrońcy, więc to czasem to, no w tamtym sezonie to działało fantastycznie, teraz z powodu braków obrońców, no jest to na pewno, takie rotacje są bardzo ryzykowne, bym powiedział.
Wielu trenerów mówi o tym, że zespół buduje się od obrony, a nie od napastników, więc myślę, że ta przewaga jest zdecydowanie po stronie Atletico.
No spójrzmy na zespół Chelsea, który wygrywał przecież Ligę Mistrzów.
Pamiętam, stawiając autobus.
Dokładnie, tak. Grał każde spotkanie na 1-0, na 2-0. No wtedy był jeszcze czołg Didier Drogba. Myślę, że podobnym zawodnikiem tutaj może być Fernando Torres, który czasem jak ma przebłysk geniuszu, pokazał to chociażby w meczu z Barceloną, póki nie wyleciał za czerwoną kartkę. Przypomniał sobie stare, dobre czasy. Trochę to jest inny profil zawodnika, ale też umie dobrze zagrać głową, umie się zastawić. Przede wszystkim dobry technicznie, więc jest w tych momentach, kiedy Atletico by wygrywało, potrafi przytrzymać piłkę, potrafi to rozegrać. A cały czas tu jednak będę podkreślał, te braki w obronie Bayernu mogą się odbić czkawką. bo to też nie jest, oni gdy mają pełen skład, oni też nie lubią grać defensywnie, więc tutaj jeżeli chodzi również, będzie taka sytuacja, że tej obrony nie będzie, bo ta defensywa będzie osłabiona, to tylko utrudni im grę, a Guardiola nie zmieni swojego stylu, żeby wejść do finału. Nie widzę, żeby Bayern nagle zaczął się bronić 10 zawodnikami i wyrzucał tylko dalekie piłki na Roberta.
Tak, no ale też Bayern jest zdziesiątkowany teraz przez kontuzję w linii obrony, także tutaj faktycznie oni raczej nastawią się na atak, bo nie będą w stanie utrzymać się w obronie, jeśli by chcieli się zamurować. Zresztą tak jak już mówił tu Michał, to nie jest styl Bayernu, żeby się murować. Natomiast jeśli chodzi o City z Madrytem, no tutaj mimo wszystko Madryt jest faworytem i nieważne.
Ale ja nie myślę, że jest na papierze faworytem, patrząc w kontekście poprzedniego.
Ale zauważ, City, Real ma teraz taką drogę do Ligi Mistrzów, że w każdym meczu, już mówię po wyjściu z grupy, trafiał na teoretycznie słabszego rywala, z którym musiał coś udowadniać. To jest, tak naprawdę, i dziennikarze, i Real też sam sobie nakłada za każdym razem taką presję, no bo jak można nie wygrać z Romą, tak? Która jest trzecia czy czwarta w Serie A. Później masz Wolfsburg, który tak naprawdę jest najsłabszą drużyną, która wtedy była w 1/8 i znowu trzeba było coś udowodnić specjalnie znowu po tym meczu w Niemczech, tak? Teraz znowu trafi na teoretycznie najsłabszą drużynę, znowu będzie trzeba coś udowodnić. I City też miało, chociaż no City jednak miało to PSG, tak? Tutaj oni nie byli w roli faworyta, a Real za każdym razem będzie faworytem, chyba tylko jakby trafił na Barcelonę i to jeszcze na Barcelonę.
Tą najsilniejszą z trzech miesięcy.
Jeszcze sprzed miesiąca, tak? Dwóch. Czy na Bayern jeszcze powiedzmy sprzed 2-3 miesięcy na przykład w grupie. Wtedy można było mówić o tym, że Real nie jest faworytem, ale na ten moment chyba oprócz spotkania z Atletico tak naprawdę, które gra skrajnie przeciwny futbol do wszystkich tych trzech drużyn, Real zawsze będzie faworytem i takie też stwarzanie sobie sztucznej presji może tutaj być kluczowe.
Ale przypomnę sobie półfinał Realu Madryt z Bayernem Monachium z 2014 roku, kiedy to później Real wygrał przecież Ligę Mistrzów z Atletico. I wtedy też ten Bayern, ten bawarski czołg początków Guardioli był zupełnie inny niż obecny. Teraz Guardiola żegna się z drużyną, która, powiedzmy sobie szczerze, nie wygrała nic w europejskich pucharach, a wygranie, tak jak już nieraz podkreślaliśmy w tym programie, wygranie Bundesligi no nie jest osiągnięciem dla Bayernu. Może być dla Schalke, dla Dortmundu, ale na pewno nie dla Bayernu.
No tak, no Bayern na pewno chciał czegoś więcej, oczekiwał po Guardioli. Też już można spekulować, co uda się Guardioli osiągnąć w City. Bo może się okazać, że jeżeli podpiszą ten 3-letni kontrakt i City teraz jest w półfinale, a Guardiola przez 3 lata nie mógłby nawet dojść do tego półfinału, wtedy automatycznie okaże się, że zmienili Pellegriniego, który był cudotwórcą, na Guardiolę, który do niczego się nie nadawał, tak? Więc tutaj możemy wiele spekulować. Na pewno jest to jakiś, no, powiedzmy, powiew świeżości, jeżeli chodzi o ten Manchester City, no bo oni to już napisali, oni teraz piszą historię swojego klubu, to raz, dwa, dawno
zmieniają
nie
mieliśmy... Zmieniają logo, swój herb.
Tak, podobno nawet będą wszystkim kibicom, którzy chcą zmienić tatuaż, będą płacić za to, nie tylko za... Więc widać, kiedyś pamiętam była taka sytuacja, jak Aguero zmieniał koszulki, Aguero opłacał wszystkim kibicom, tak, którzy kupili jego stary numer.
Z numerem 16.
Teraz podobno klub ma zapłacić wszystkim, którzy chcieliby zmienić tatuaż, jeżeli mają wytatuowane gdzieś logo, co troszkę uważam za głupotę, bo jednak te stare loga też mają jakąś historię i prawda?
No to jest powrót teraz do korzeni przecież Manchester City sprzed kilkudziesięciu lat. No ale poczekamy w takim razie. Mecze półfinałowej Ligi Mistrzów odbędą się kolejno we wtorek. Zagra Manchester City z Realem Madryt o godzinie 20:45. Natomiast dzień później, czyli w środę, 27 kwietnia, Atletico Madryt zmierzy się z Bayernem Monachium. Rewanże są zaplanowane na 3 i 4 maja.
Jedna rzecz jest pewna. Na pewno Ligę Mistrzów wygra zespół z miasta na literę M.
A i tego się trzymamy. I kibicujemy, każdy z nas kibicuje innej drużynie na literę M, więc myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawy i po finale Ligi Mistrzów będziemy mogli przepięknie to sobie podsumować. Natomiast w Lidze Europejskiej też myślę, będą bardzo ciekawe mecze. Villarreal zmierzy się z Liverpoolem i zwycięzca tego dwumeczu będzie formalnym gospodarzem finału, który odbędzie się 18 maja w Bazylei. A w drugim meczu Szachtar Donieck zagra z obrońcą tytułu Sevillą Grzegorza Krychowiaka.
Jeżeli chodzi o Liverpool, to już wcześniej tutaj rozmawialiśmy, jak podejmował Manchester United, później Dortmund, że ten mecz z Dortmundem był takim no, nieformalnym finałem. I już wtedy się spekulowało, że chyba jedyny zespół, który mógłby zatrzymać Jurgena Kloppa, to jest Sevilla. Sevilla, która no, w lidze wszędzie nie najlepiej. w dramatycznych okolicznościach do tego półfinału doszła, tak? Bo tutaj aż po rzutach karnych. No i jednak z tych czterech drużyn najbardziej bym tutaj jako faworyta bym stawiał Liverpool, chociaż bardzo zaskakuje mnie postawa Szachtara Donieck, bo oni wygrywają, pamiętajmy, że oni odpadli z Ligi Mistrzów z bardzo silnej grupy, bo tam był Real i PSG, więc no bardzo musieliby...
Trudno się dziwić, że odpadli.
Musieliby jakiegoś faworyta musieliby pokonać, a to naprawdę było ciężkie. Pamiętamy, że mecze z Realem naprawdę bardzo dobrze im wyszedł. Jeden mecz tam bodajże skończył się 4-3. Mecz, który przegrali 4-0, więc potrafili gonić wynik i więc to naprawdę fajnie wyglądało. Do tego oni wygrywają swoje spotkania dość wysoko, bo zanim tutaj trafili do półfinału, ich mecze kończyły się wynikami 4-0, 3-0, więc no na pewno... potrafią grać ofensywnie, no i teraz pytanie, czy nie wykorzystają słabości Sewilli, która fakt, że ma doświadczenie, bo przypomnijmy, że oni dwa razy z rzędu już zdobyli ten puchar i na pewno chcieliby go trzeci raz obronić, co by było
historycznym wyczynem.
Dokładnie, ale tak jak tutaj, jeżeli miałbym wybrać jakiegoś czarnego konia, tutaj upatrywałbym się w drużynie z Ukrainy. Pamiętamy, że rok temu również nikt nie przypuszczał, że Dniepropetrowsk tutaj trafi aż do finału, tak? Więc jeżeli chodzi o jakiegoś faworyta, to wskazałbym Liverpool, a jeżeli o czarnego konia, to Szachtar.
No, Sevilla teraz jest w lekkim kryzysie, bo przegrała środowy mecz ze Sportingiem Gijon 1-2, więc mam wrażenie, że Sevilla teraz walczy przede wszystkim.
No ja bym tego lekkim kryzysem nie nazwał. No 5 meczy, 4 porażki, 1 remis, no to jest
no przypomnę, że
absolutne załamanie.
Też,
tak?
A Barcelona też podobny ma bilans,
no
a
właśnie o to mi chodzi.
Środowy mecz to udowodniła, jest... że wcale tak do końca
tak,
nie jest.
Tak, ale no teraz już powiedzmy Barcelona, do tego pewnie wrócimy, się przełamała, natomiast Sevilla cały czas w tym kryzysie siedzi. No i
Sevilla ja w ogóle ma taki, przecież oni też fatalnie zaczęli sezon, pamiętamy, tak? Oni przez długi czas byli na ostatnim miejscu.
Teraz walczą o to miejsce, które będzie premiowane uczestnictwem w Lidze Europejskiej, bo obecnie zajmują 7 miejsce. To są dopiero kwalifikacje do Ligi Europejskiej, także domyślam się, że to dla nich troszeczkę mało.
Ale te kwalifikacje, wierzę, dla tych najsilniejszych zespołów, mimo że grają w nich, są z reguły bardzo proste i rzadko się zdarza, żeby
nadal
faworyt...
To są kolejne minuty w ich nogach i potem to im się może odbić.
No tak się odbija teraz w Barcelonie między innymi, czy jak w zeszłym sezonie
tak
Realowi.
Jest. Więc to jedno, a druga sprawa, no może to przełamanie właśnie nadejdzie w Lidze Europejskiej, może to ten mecz z Szachtarem w tym meczu pokaże. No,
zauważmy... Podejrzewam, że Sevilla ma zdecydowanie trudniejszego rywala niż... Liverpool, więc myślę,
no
że wcale
bym,
mecz...
Ale Villarrealu wcale bym tak nie skreślał. Ja wiem, że ty tam oglądałeś mecz z Realem, jak to Madryt 3-0 ich pokonał, no to...
Nawet nie do tego zmierzam, ale Villarreal nie jest jakimś najsilniejszym zespołem
no
z
nie,
tej stawki.
No ale jeżeli zajmuje czwarte miejsce w lidze hiszpańskiej, jest tuż za tym trio.
A wiadomo,
trio.
Że trzy są tylko zaklepane
tak,
dla tej wielkiej trójcy.
Jest to trio z przodu, w którym w ogóle jest strasznie wąsko w tym sezonie. To jest w ogóle coś, co się nigdy nie działo w lidze hiszpańskiej, bo tam jeden punkt różnicy i w ogóle i remis, to jest niesamowite. Natomiast czwarty Villarreal, on zajął jakby miejsce tej Sevilli i Walencji, które zawsze były tam obstawiane na tych czwartych, piątych miejscach. Więc ja bym też ich nie skreślał, bo z jakiegoś powodu po tych 34 meczach są na tym czwartym miejscu w Hiszpanii.
No, oczywiście, że tak.
Może tutaj jeszcze zrobią niespodziankę, bo też wiemy, że Liverpool Kloppa nie jest równym zespołem. Oni potrafią wygrać i bardzo łatwo przegrać w meczach, które powinni...
No teraz im idzie, te akurat są wygrać, na fali wznoszącej po tym meczu z Dortmundem,
tak,
ale
tak,
na ile
ale...
to wystarczy. Tak?
Dokładnie.
Wiemy, jak potrafią zawodzić, to też prawda. Ale zauważmy jeszcze drugą rzecz. Jeżeli chodzi o Liverpool, jeżeli chodzi o Sevillę, zwycięzca Ligi Europejskiej zapewni sobie awans do Ligi Mistrzów.
Obecnie, a oba tego zespoły walczą w sumie o Ligę
Mistrzów.
Obecnie
wiemy, że Liverpool ma bardzo małe szanse, jeżeli chodzi o ligę, żeby zająć tutaj te czwarte miejsce. Oni są obecnie na 7 pozycji, a zostały jeszcze 4 kolejki do końca, więc naprawdę będzie ciężko. Tam ścisk w tej pierwszej czwórce jest większy chyba nawet niż teraz w walce o mistrzostwo. Do tego dochodzi Sevilla, która też ma bardzo małe szanse na zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów, więc tutaj można upatrywać, no wiemy, że Liga Mistrzów to są też duże pieniądze, więc...
Potężne pieniądze.
Dla tych dwóch drużyn to może być też dodatkowa motywacja, żeby dobrze się spisywać, a jeżeli chodzi też o takie dwa różne oblicza, no Manchester City też miał takie oblicze, grał fatalnie w lidze, a nagle okazało się, że potrafił wygrać dwumecz z PSG, też o tym mówiliśmy, więc w przypadku Sevilla może okazać się podobnie. Na domowym podwórku można grać słabo, a nagle to jest zupełnie inny zespół w środowy wieczór, tak? W czwartkowy wieczór.
Zdecydowanie. No pierwsze mecze Ligi Europejskiej odbędą się 28 kwietnia, a rewanże są zaplanowane po weekendzie majowym, czyli na 5 maja. A po przerwie porozmawiamy o tych najciekawszych, najbardziej elektryzujących meczach w zagranicznych ligach.
Jeden na jednego.
Wracamy po przerwie i najpierw zajmiemy się rozgrywkami Primera División. I tutaj odbyły się w środowy wieczór trzy bardzo ważne mecze. A to dlatego, że walka o Mistrzostwo Hiszpanii wcale nie jest jeszcze rozstrzygnięta. Mówiliśmy
o dziwo jest nawet bardziej zacięta niż walka o Mistrzostwo Anglii. Co?
Zdecydowanie kilka tygodni...
Co mnie niepokoi.
Kilka tygodni temu w programie 1 na 1 rozmawialiśmy o tym, że Barcelona jest pewna zwycięstwa w lidze hiszpańskiej. No niestety wcale nie okazało się to prawdą. Kilka słabszych meczów spowodowało, że Atletico Madryt zrównało się dorobkiem punktowym z Barceloną, a Real Madryt doskoczył tylko na jeden punkt i to powiedzenie, że w Madrycie jest minus 12 czy minus 13, stało się przeszłością, stało się historią. No ale Barcelona po tych meczach kryzysowych udowodniła w meczu z Deportivo La Coruña, że wcale tak nie jest. Wygrała 8-0 i między innymi 4 gole Luisa Suareza, 3 asysty Leo Messiego mówią same za siebie.
4 gole Suareza i 3 asysty Suareza. Messi tylko 2 razy asystował.
Aha, 2 razy.
Tak, no ale to już tam pomijam. Natomiast cieszy mnie ten mecz nie ze względu na wynik, ale ze względu na samą postawę piłkarzy, bo oni chyba sami chcieli coś udowodnić i sobie, i kibicom, i całemu światu, że jednak jeszcze potrafią być wielcy, jeszcze potrafią wygrywać. No mecz niesamowity. Żal mi trochę Deportivo, bo oni swoje szanse po prostu klasycznie, pięknie marnowali. Tam mogli spokojnie coś strzelić.
3 gole strzelić, takie setki były.
Tak, uszczypnąć mogli Barcelonę, no nie dali rady. Momentami już myślałem, że to może Deportivo La Coruña wyszło na boisko tutaj z Gdańska chłopaki. Natomiast no, mecz na przełamanie zdecydowanie. Liczę na to, że teraz oni się w sumie mogą skupić już tylko na lidze hiszpańskiej. Więc liczę na to, że to będzie przełamanie i po tym meczu zostają jeszcze 4 spotkania i że w tych 4 spotkaniach już nie dadzą plamy. No ale nigdy nie wiadomo.
Jedna porażka.
Jedna porażka jest po mistrzostwie, tak?
Ale chciałbym też zauważyć, że już w meczu z Walencją to nie wyglądało źle, tylko po prostu właśnie nie było tej skuteczności, bo sama gra Barcelony w meczu z Walencją naprawdę mogła się podobać, bo oni w końcu grali swoje.
Tak, tylko cały czas ta skuteczność, tak?
Tak, tam, no też Walencja udało im się tą drugą bramkę strzelić przed tym doliczonym czasie pierwszej połowy i później już ewidentnie zamknęli się w ciągłe faule na Neymarze. Też nie wszystkie były odgwizdywane. Później Neymar też szukał po swojemu, troszkę naciągał niektóre sytuacje, więc to też trochę zrażało sędziego do niego. Nie wszystko było gwizdane. Mecz zrobił się taki trochę brutalny. No i nawet ta bramka, 500. bramka Messiego wtedy nie pomogła. Chociaż, jak mówię, już wtedy ta sama gra mogła się podobać, jeżeli chodzi o mecz z Walencją, chociaż wynik jak najbardziej no, zapewnił spowodował taką sytuację, jaką teraz mamy. Tak? Czyli przewaga tylko jednego punktu.
Pamiętajmy, że drużyny nie oceniamy po stylu, jaki ma tylko za wynik. No i no to jest przede wszystkim...
No, skąd się wzięły mistrzostwa Chelsea Londyn, tak?
I za to przede wszystkim ocenialiśmy Barcelonę za brak skuteczności, nawet jeżeli miała posiadanie piłki w okolicach 75%, czy w ogóle 70%, jak w meczu choćby z Atletico Madryt, tam chyba końcowy rezultat, tak. 73% posiadania
piłki. No i teraz
piłki.
Chłopaki się wystrzelali za te mecze, które przegrali, odbili i mam nadzieję, że faktycznie już do końca sezonu...
Zamknęli usta dziennikarzom taki mecz, bo gdyby to było 1-0, 2-0, dalej
no to nadal byłby kryzys, tak?
A przy 8-0 no już zamknęli usta dziennikarzom, więc myślę, że udowodnili swoje, jeżeli chodzi o ten mecz. I jeszcze tylko dodam, bo wcześniej Michał wspominał, że w Lidze Mistrzów każdy z nas ma innego faworyta. Myślę, że w Lidze Hiszpańskiej tutaj też każdy z nas kibicuje innemu zespołowi, bo powiem osobiście, ja bym znowu marzył sobie, żeby Atletico po raz kolejny z Diego Simeone, który od pewnego czasu jest moim idolem futbolowym, jeżeli chodzi o ławkę trenerską.
No mówi się, że obejmie Arsenal Londyn po sezonie, także...
Oby. W którym kościele trzeba dać na tece?
Będziemy w takim razie szukać tych kościołów, natomiast Real Madrid teoretycznie w tych 3 meczach najważniejszych, które odbyły się w Primera División, miał najtrudniejszego rywala, bo grał z Villarrealem i pokonał dość pewnie 3-0. Real nie wyszedł też w najmocniejszym składzie, ponieważ oszczędza siły na najbliższy wtorkowy mecz z Manchesterem City. I trudno się w sumie dziwić wielkiemu Zizu, że taki, a nie inny skład wystawił. Natomiast bardziej niepokoi 90. minuta, kiedy to Cristiano Ronaldo chciał strzelać z przewrotki i źle upadł i najprawdopodobniej jakieś tam stłuczenie mięśnia mogło się okazać. Będziemy na pewno na bieżąco o tym informować. I w takim razie, czy Real jeszcze, mimo że traci ten jeden, tylko jeden punkt do Barcelony i Atletico, jest w stanie wygrać Mistrzostwo Hiszpanii?
Oczywiście, że jest w stanie. To jest tylko jeden punkt różnicy i tak naprawdę piłka nawet nie jest po ich stronie, tylko po stronie Barcelony, bo teraz to presja na nich ciąży, bo jeżeli to oni przegrają...
Są gonieni.
Dokładnie, łatwiej jest gonić niż prowadzić peleton, tak? Więc tak naprawdę, jeżeli teraz jedno potknięcie Barcelony, to już jest olbrzymia szansa i dla Atletico, i dla Realu.
Co by było ciekawe również tutaj, może trafić się sezon, w którym bilans bramek zdecyduje o tym, jak
znaczy
to
już
to
decyduje
dłoni.
W przypadku remisu Barcelona-Atletico, jeżeli na koniec będą mieli tyle samo punktów, to wtedy Barcelona zgarnie Mistrzostwo Hiszpanii.
Tak, no ale tutaj najpierw jest jeszcze liczone bezpośrednie starcia i tutaj
rozumiem,
Barcelona
że jeżeli chodzi o wszystkie
wyszło.
Zespoły, całą trójkę, one już wszystkie się spotkały, tak?
Tak
już przez ostatnie
to
kolejki
już wielkich
możemy...
meczy nie będzie. Teraz tak
szkoda,
naprawdę...
bo w sumie gdyby było jeszcze Grand Derby na przykład w ostatniej kolejce, o, to no dopiero to... byłyby emocje.
No, czy Grand Derby, czy Derby Madrytu, tu... to zawsze byłoby jakaś taka no, dodatkowy smaczek tego
tak,
spotkania.
No nie, no tutaj takich właśnie meczów już nie będzie, ale...
Uczciwie no tutaj... byłoby, gdyby zagrali na trzy bramki. Słuchajcie, boisko byłoby w kształcie trójkąta, były trzy bramki. Teraz pytanie, kto wygra mecz?
Michał
ten zostanie
nowy system.
Zostanie
no
mistrzem
źle.
Hiszpanii. No bo w sumie, jeżeli byłyby derby Madrytu, czy mecz Atletico z Barceloną, czy Grand Derby,
może
żaden mecz nie jest na tyle uczciwy, ponieważ trzecia drużyna jest
może
jest
nam się trafi taka sytuacja, jak była w polskiej lidze, że zdecyduje tabela fair play po prostu. Wtedy Neymar miałby problem. A pod jego godzin...
No nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Natomiast no mówisz raz tutaj...
Mam nadzieję, że łysy z FIFA nas słyszy w propozycjach na nowe boisko.
Tak,
w przypadku...
trójkątne boisko z trzema bramkami.
I rozumiem, że wszystkie trzy drużyny naraz,
no
tak?
Oczywiście.
Nie, no właśnie
i...
o to chodzi, wtedy nie ma faworyzowania
wtedy
jednej
musisz,
drużyny.
I musisz bronić się z dwóch stron, to jest niesamowite.
I teraz nie no, myślę, że Suarez miałby wtedy straszną schizofrenię, bo nie wiedział kogo miałby gryźć, tak naprawdę. Ugryzłby go Dina, uciekłby mu Cristiano, tak? Złamałby Cristiano.
Wtedy dopiero by się sprawdziła teza, że Atletico Madryt ma nieprawdopodobną obronę. Czyli byliby w stanie bronić na dwie bramki.
No jakby się Real skumał z Barceloną, 22 chłopa na 11. No.
I to na dwie bramki jeszcze.
Widzicie na przykład, to ja bym prowadził coś takiego na przykład w lidze angielskiej, w trzy drużyny jak mamy spadkowe. Tam to by była dopiero rzeźnia. 11 bez nogi, 12 bez ręki, 4 po prostu już na ojomie. Rehabilitacja, resuscytacja.
Dobrze, ale wróćmy panowie
do
tematu.
Odbiegliśmy
od tematu. Dla przypomnienia tylko powiem, że Atletico Madryt wygrało z Athletic Bilbao 1-0. No i sytuacja w lidze hiszpańskiej jest bardzo ciekawa. Remis na szczycie tabeli Barcelona z Atletico, tuż za nimi z jednym punktem straty Real Madryt. W Premier League też było bardzo ciekawie. Między innymi Liverpool w derbach pokonał 4-0 Everton, a Manchester United 2-0 Newcastle. Dlatego też o tym wspominamy, że te oba mecze były bardzo ważne w kontekście gry w europejskich pucharach. No Manchester City cały czas walczy o miejsce premiowane...
Manchester United
cały czas walczy o miejsce premiowane grą w lidze europejskiej, natomiast Liverpool stara się dogonić właśnie miejsce siódme, które powoduje grę w kwalifikacjach do Ligi Europejskiej.
To raz i również dla Newcastle to był bardzo ważny mecz, bo jednak drużyna zasłużona, drużyna z wielkimi tradycjami. Pamiętamy Alana Shearera z lat 90. najlepszy strzelec Premier League, a na ten moment Newcastle jest 18. w tabeli i no, wszystko wskazuje na to, że magiczne sztuczki Beniteza na nic się nie zdadzą, bo tutaj naprawdę zły bilans bramkowy. Tam jest niewielka różnica punktowa, ale na ten moment Sunderland ma najlepszą chyba okazję, żeby wyjść z tej ostatniej trójki, ponieważ ma jeszcze jeden zaległy mecz. A jeżeli chodzi o pierwszą czwórkę, no to można powiedzieć, że wszystko chyba za sprawą Arsenalu się wyrównuje, który postarał się w weekend grając jako faworyt z Crystal Palace. Widziałem takiego bardzo pięknego mema, w którym było napisane, że wystarczyło im tylko, żeby osiągnąć czwarte miejsce, wystarczyło, potrzebne było im tylko remis i się udało, więc musieli to wykorzystać. Jak wiemy, w 84 minucie stracili piłkę. A propos jeszcze posiadania, dodam tylko, że Arsenal miał w tamtym meczu ponad 80% i oczywiście na konferencji prasowej usłyszeliśmy, że Arsenal przecież miał possession and quality, czyli tam jakość i posiadanie, jak zawsze u Arsena Wengera się liczy. No i tak jak mówię, ta sytuacja w walce o czwarte miejsce jest naprawdę bardzo wyrównana, bo United cały czas goni. West Ham zaliczył ostatnio 2 remisy, więc można powiedzieć, że już odpadł w tej walce, ale to jest West Ham, jest naprawdę nieprzewidywalny. No niby te czwarte miejsce było zawsze zapisane dla Arsena Wengera, więc może jeżeli już je zdobył, to teraz będzie się tego trzymał. W końcu jest o co walczyć. No i City też gra w kratkę, bo widzimy przecież ostatni mecz chociażby z Newcastle, który by odbył się we wtorek, zakończył się wynikiem
remisowym 1-1,
tak?
Ale przypominamy przecież mecze weekendowe, kiedy pokonali z kolei Chelsea Londyn 3-0. I
no to też chyba pokazuje właśnie te City, o którym mówimy, tak? Że raz potrafią zagrać dobry mecz z Chelsea, potrafią sobie ustawić mecz pod siebie z Chelsea, która teraz nie jest też najlepsza, potrafią ustawić sobie mecz w Paryżu, bo naprawdę tutaj te 2-2 w Paryżu zapewniło im ten awans, a później jadą na St. James's Park do północnej Anglii i męczą się z Newcastle, gdzie bramka zdobyta w ogóle przez Aguera była jego 100. golem. Trafił do tego klubu 100, ale była zdobyta ze spalonego, więc tak naprawdę w ogóle nie powinna być uznana. No to chyba pokazuje o tym, jak to, że walka o te czwarte miejsce jest ciekawsza niż walka o pierwsze. Chociaż tam też coraz mniejsze różnice. Nie tak małe jak w Hiszpanii.
Mam wrażenie, że dawno nie było takiego sezonu i w lidze angielskiej, i w lidze hiszpańskiej, kiedy to w sumie do ostatnich kolejek nie jesteśmy w stanie wprost określić, czy mistrza danej ligi, danego kraju, czy
znaczy, no,
te zespoły.
W Anglii było dwa lata temu, wtedy jak City walczyło z Liverpoolem, co pamiętam, jak Gerrard się poślizgnął i zapewne teraz widziałem też taki ciekawy obrazek, co musiałby zrobić Leicester, żeby stracić szansę na tytuł, panowie?
Przejechać po pijanemu zakonnicę.
Nie. Co musiałby zrobić Leicester?
Nie wiem, wziąć na trenera Beniteza.
Zakontraktować Stevena Gerrarda. Ale było blisko, było blisko.
Dawno nie rozmawialiśmy o Serie A, dlatego właśnie po przerwie zajmiemy się tymi rozgrywkami, bo jest tam bardzo, bardzo ciekawie.
Jeden na jednego.
Wracamy po przerwie. Króciutko zajmiemy się jeszcze meczami w Serie A, bo te też były bardzo ciekawe. W środowy wieczór między innymi grał Juventus Turyn z Lazio i AS Roma z Torino. Pierwszy mecz pewnie wygrany przez Turyńczyków 3-0, no i między innymi popis Pogby, Dybali i Mandzukicza. Natomiast drugi mecz moim zdaniem był zdecydowanie ciekawszy, bo nie był tak jednoznaczny. AS Roma podejmowała przecież Torino Kamila Glika, szczęsny w bramce Romy. No i takiego chyba wyniku i takiego obrotu spraw, żeśmy się nie spodziewali. No wchodzi Francisco Totti w 82 minucie, wystarczy dwa jego dotknięcia i padają dwie bramki. No żywa legenda.
No to jest właśnie magia Tottiego i to jest powód, dla którego ten facet w tym wieku jeszcze gra i dlaczego wszyscy go tam kochają.
No, tylko trener go wcale nie kocha, bo czytałem taki opis na profilu wydawnictwa Sinquanon, z którym współpracujemy, że jest bardzo skonfliktowany, ale mając lat 40, to nie trener jest najważniejszy, ale klub, dla którego się gra przez całą karierę i któremu się kibicowało, będąc w dzieciństwie.
No właśnie, no i to też pokazuje, jak wielkim, jak ważnym
niech
człowiekiem
to powie
jest
Wengerowi. Tak. Trener nie jest najważniejszy.
Ale to pokazuje, jak wielkim i ważnym człowiekiem dla Romy jest Totti i jakie on ma znaczenie w drużynie i dla kibiców, tak? Wchodzi, strzela te dwie bramki i tak naprawdę on po raz kolejny udowodnił, że jest ich takim, kurczę, nie wiem, bogiem, mesjaszem na boisku. Tyle lat z jednym klubem związany i zawsze wierny i zawsze waleczny. I mimo swojego wieku cały czas nie odpuszcza i gra, więc no tutaj szacunek mu się należy.
Ja mam wrażenie, że im nowy sort piłkarzy jest prezentowany na boiskach najsilniejszych lig Europy, tym mniej jest tych, którzy są najbardziej oddani swoim klubom, a bardziej zależy im na pieniądzach.
Tak, tacy piłkarze
tym jest
jak
to sort
Totti
gorszy, tak?
Tak, jest to sort gorszy.
Piłkarze gorszego sortu.
Pod względem mentalnym oddania się dla klubu, bo takich piłkarzy
no na pewno już
Totti
nie będzie takich piłkarzy jak Gerrard, jak był Totti, jak kiedyś był Tony Adams jeszcze w Arsenalu.
Maldini.
Tak,
jak Raul.
We Włoszech w ogóle to była taka, powiedzmy,
bardzo zamknięta.
Najwięcej. Tak powiemy, Pirlo przecież on wcale nie chciał odchodzić z Milanu. Jemu powiedzieli, że jest za stary, później z Juventusem zdobył mistrzostwo. Del Piero przecież, Javier Zanetti. Tutaj można wyliczać te wszystkie legendy, jeżeli chodzi o Włochy. To też jest taka mentalność, bo trochę takiego właśnie bycia w domu, ta mentalność Włochów, że mama jest najważniejsza, dom jest najważniejszy. Oni to wszystko tak identyfikują, ten klub również. No, Totti kiedyś powiedział, że nie można pójść do bogatszej rodziny tylko dlatego, że są bogatsi. Tak, to jest jego rodzina, to jest jego familia i może nie zdobył zbyt wiele tych mistrzostw Włoch, bo on przez całą swoją karierę zgarnął bodajże chyba tylko jedno mistrzostwo, bardzo często kończył na drugim miejscu, ale oddania kibiców nikt mu nie zabierze i na pewno jakiś pomnik tutaj pod stadionem olimpijskim w Rzymie na pewno będzie na niego czekał. A nuż, może zobaczymy go na ławce trenerki za kilka lat, co by byłoby naprawdę ciekawe.
No z jego temperamentem to na pewno byłoby
ciekawe. A naprzeciwko Gattuso na przykład.
O! A trzeci zespół w tym trójkątnym boisku meczu... będzie Real z Zidanem.
To trójkątny mecz.
I po meczu walka bokserska, trenerska.
No jeszcze doskonale. Chciałbym też zauważyć, a propos jeszcze Euro, czy przy takiej formie Totiego nie byłby lepszy niż Balotelli na ławce? Jeżeli jest on, takim asem i
w każdej sytuacji byłby lepszy niż Balotelli.
Totti jest trochę jak Miroslav Klose przecież, który grał też w lidze włoskiej i myślę, że jeżeli Conte powoła Tottiego, to nie będzie tego żałował. I w tych ostatnich minutach meczu, kiedy Totti wejdzie i strzeli bramkę, no choćby dwa razy dotknie piłkę, dwa gole padną. Także myślę, że Conte powinien być zadowolony.
Może nawet po prostu takiego dobrego ducha mógłby go zabrać na te Euro, albo chociażby jakby była jakaś sytuacja, na pewno wytrzymałby presję rzutów karnych.
On jest na pewno też pewnego rodzaju autorytetem dla tych młodszego pokolenia Włochów, więc myślę, że no nie licząc Balotelliego, no bo on autorytetów nie ma.
Nie uznaje.
Tak, natomiast no, dla takie dwa innych autorytety. Piłkarzy...
Buffon z jednej strony i drugi Totti, no przecież ten no, ta
i
szatnia,
i
jak musiałby
łapią, łapią tych piłkarzy.
A przypomnijmy, że teraz przecież Marquisio zerwał więzadła i wiadomo, że już na
Euro
nie
pojedzie.
Więc tam
szkoda.
Ta sytuacja w pomocy naprawdę jest słaba. Okaże się, że Pirlo będzie jedynym i Verratti jeszcze, chociaż który też jest całą chwilę kontuzjowany, będą jedynymi pomocnikami, którzy będą mogli coś robić. A wiemy, że Włochy stoją tą defensywą, środkiem pomocy. Oni muszą mieć tam dwóch, trzech dobrze grających ze sobą pomocników.
No, o tym, kto nie pojedzie na Euro, to możemy kolejny program zrobić, bo tam ale jeszcze to... Benzema wpada i tak dalej. Także...
Ale to zostawiamy kolegom z redakcji, którzy prowadzą drogę tak do Paryża. A za to wydanie programu Jeden na Jednego bardzo serdecznie dziękujemy. Zajrzyjcie na naszego Facebooka, gdzie jest dla was przygotowany konkurs odnośnie najbliższych meczów półfinałowych Ligi Mistrzów. A za ten program dziękuję.
Michał Hołoga,
Piotr Gierzyński
i Michał Fila. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Jeden na jednego.